Dorożek u Rosiaka w raporcie.
Nie bez powodu, Tomku, dzisiaj Cię przedstawiam jako poniekąd nauczyciela. Mam nadzieję, że to nie nadużycie.
Wiesz co, patrząc tak historycznie, to moją pierwszą pracą stałą było uczenie w szkole, a rzeczywiście całkiem spora część mojej działalności, takiej osobistej, ale także fundacji, którą założyłem i którą prowadzę, to jest właśnie wsparcie systemu edukacji, czasami wsparcie, czasami pokazywanie alternatyw.
Czyli trafiamy w dziesiątkę. Doktor Tomasz Rożek jest z nami. Dzień dobry, gospodarz kanału Nauka to Lubię.
Dzień dobry.
Tomku, dziś chciałem wrócić do tematu, który już wcześniej poruszaliśmy. Chodzi o zakaz korzystania z mediów społecznościowych. Australia przed miesiącem wprowadziła go już oficjalnie. Osoby do 16 roku życia nie będą mogły korzystać z mediów społecznościowych. Kilka innych krajów rozważa taki zakaz. Francja na przykład, Dania, zresztą kraje skandynawskie już wcześniej, różnego rodzaju eksperymenty prawne z ograniczaniem dostępu do smartfonów w szkole wprowadzały, przodowały w tej dziedzinie zresztą. W Polsce również szykowana jest podobna propozycja prawna, wzorowana ponoć na australijskiej. Jakie jest, może tak, czy my wiemy w ogóle, jak tego typu zakazy działają? To znaczy, co one powodują?
O co pytasz? Czy pytasz o pieniądze? Ile tracą firmy, które media społecznościowe należą? Czy pytasz o to, jak one działają od strony technicznej?
Ja ci powiem, jeśli chodzi o pieniądze, to bardzo dobrze, że to poruszasz i być może warto, żebyśmy o tym wspomnieli, bo ta australijska propozycja to nie jest w kij dmuchał, to nie jest takie to tamto, że tak powiem. Cała masa platform, takie jak TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, czyli to X, YouTube, Threads, Reddit, Twitch, Kick. Jeżeli okaże się, że umożliwia dostęp ludzi młodych w wieku przed 16 rokiem życia do swoich platform, to będzie płaciła do 50 milionów dolarów australijskich, to jest prawie 150 milionów złotych za łamanie zakazu, za każde konto. To nie są małe pieniądze.
To nie są małe pieniądze, natomiast takie pierwsze szacunki pokazują, że w samej Australii to ograniczenie będzie kosztowało jakieś 100, 120, może 150 milionów dolarów strat przez to, że Australia wprowadza właśnie dla tej grupy, która jest bardzo, bardzo ważna dla platform społecznościowych, głównie mam tutaj na myśli Metę, czyli Facebooka, Instagrama i TikToka. To są konkretne, ogromne straty. I tutaj wyprzedzając trochę całą naszą dyskusję, to także warto mieć na uwadze, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że w jakimś kraju wprowadzamy takie zakazy albo nie wprowadzamy, podyskutujmy sobie czysto teoretycznie, to jest gruby biznes. Jeżeli są wprowadzane takie zakazy, to są ogromne straty tych platform. Te wszystkie platformy, poza TikTokiem, należą do firm amerykańskich. Więc to także jest element tej dyskusji. Nie tak łatwo jest wprowadzić tego typu obostrzenia, także dlatego, że dotykamy kwestii gospodarczych, finansowych, światowego mocarstwa.
Dobrze, że od tego zacząłeś. Donald Trump uważa, że każda forma regulacji działalności technologicznych firm amerykańskich to jest zamach na Amerykę. Zresztą daje temu dowód, potrafi zastraszyć, udało mu się w stosunku do Europy w sposób przykładowy, prawda? Nie ma mowy o żadnym podatku cyfrowym, to nie istnieje, nie będzie tego, dlatego że Trump zastraszył Europejczyków i widzimy, jakie to ma znaczenie biznesowe. Dobrze, że od tego zaczynamy, bo będziemy mieli to z głowy.
Chodzi mi tylko o to, że bardzo często w tej dyskusji ona się odbywa na poziomie tylko chęci bądź niechęci jakiegoś regulatora. Czy to będzie rząd, czy to będzie taki centralny, czy tak jak w Stanach rząd stanowy, albo nawet dyrekcja szkoły, tak? Albo się to odbywa na zasadzie ktoś jest świadomy, ktoś nie jest świadomy, wy politycy nie wiecie, jakie to ma demolujące wpływ na psychikę dzieci. Myślę, że politycy o tym wiedzą. Natomiast to nie jest tylko na tym poziomie. To jest na kilku poziomach dyskusja. A ten poziom, on oczywiście dotyka nas najbardziej, dlatego że no powiedzmy, biznes amerykańskiej firmy jest dla nas nieco abstrakcyjnym problemem. Natomiast uzależnienie od mediów społecznościowych, kryzys zdrowia psychicznego całego już pokolenia, w zasadzie mogę o tym w ten sposób powiedzieć, tak mówią specjaliści, którzy się tym zajmują, to jest rzecz, która nas dotyka. Ale jeszcze raz, to jest problem na wielu poziomach do rozwiązania. I ten aspekt finansowy, oczywiście on także jest. Jeżeli ambasador Ameryki, Stanów Zjednoczonych w rozmowie z ministrem tym czy tamtym mówi, a mówią tak ambasadorzy, no słuchaj, no sprawa jest prosta, no.
No w Polsce tak ambasadorka amerykańska mówiła, ja jeszcze nie wiem, co chcesz powiedzieć, ale się domyślam.
Macie wojnę na wschodzie, czy naprawdę warto jest podkopywać albo gdzieś tutaj na emocje niepotrzebne narażać waszego dużego partnera geopolitycznego? Warto? To jest pytanie otwarte, tak? No, warto?
Dobrze, to mamy z głowy. Teraz powiedz, czy te zakazy działają? Te, które zostały wprowadzone, na przykład zakazy stosowania smartfonów w szkołach.
Tu mówimy o dwóch rzeczach. Jedna rzecz to jest zakaz używania, powiedzmy, takiego no, hardware'u, tak? Czegoś, co jest fizyczne. Czegoś, co albo uczeń ma, albo nie ma. Ja bym to porównywał do tego, czy działa zakaz, nie wiem, czy dalej obowiązuje, bo dawno nie chodziłem do szkoły, ale za moich czasów obowiązywał, że nie żuje się gumy w czasie lekcji, tak? Oczywiście ktoś próbował, ktoś nie próbował. Jeżeli nauczyciel był zdeterminowany, dyrekcja konsekwentna, no to zakazy tego typu, rzeczy, które widać, rzeczy, które no nie są małe, tak? To nie jest wielkości guzika. To jest no, urządzenie, którego jak się używa, no to po prostu widać. Jeżeli taki zakaz jest wprowadzany, no to jeżeli on jest konsekwentnie pilnowany, no to tak, no to on działa. Jest osobną kwestią prawną, czy szkoła może to zrobić, bo tutaj są różne zdania na ten temat i teraz ja mówię o sytuacji w Polsce. Ja mówiąc szczerze, swojego zdania nie mam, bo nie jestem prawnikiem. Rzeczy, które ja czytam, przekonują mnie, że szkoła może taki zakaz wydać. Natomiast są prawnicy, którzy mówią, że nie. No to tutaj my tego nie rozstrzygniemy, ja na pewno nie chcę tak kategorycznie się wypowiadać. Natomiast jeżeli taki zakaz jest i szkoła tego pilnuje, to tak, to on działa. Ale rzeczą zupełnie inną jest kwestia mediów społecznościowych.
No właśnie.
Dlatego, że w tym... No właśnie, teraz czy to działa? A to zależy, na jaki mechanizm weryfikacji wieku się zdecydujemy. I tu wchodzimy na drugi poziom tego problemu. Pierwszy to był ten taki czysto finansowo-polityczny. Drugi to jest kwestia zaufania publicznego. Ponieważ spośród wielu różnych, a ja przygotowując się do naszego spotkania, wypisałem 10 kategorii, czy 10 typów kategorii technologii, w jaki sposób można to zrobić. Począwszy od takich najbardziej miękkich, bardzo źle działających, czyli deklaracji własnej. Tak? Wchodzimy na jakąś stronę i program pyta, czy masz powyżej 16 roku życia. No, jak klikniemy nie mam, no to nie wejdziemy. No więc ktoś, kto chce wejść, klika mam, nawet jak ma lat 13 albo 11. Natomiast są też takie, które mają bardzo wysoki ten poziom wiarygodności, nawet ekstremalnie wysoki, ale im on jest wyższy, tym większą liczbą danych musimy się z kimś podzielić. W tych najwyższych jest na przykład skan dokumentu plus biometria twarzy. Czyli musimy zrobić selfie. To selfie gdzieś tam jest porównywane z naszym dokumentem. Jeżeli ten dokument jest w jakiejś bazie, no ta baza to są, nie wiem, powiedzmy rządowe jakieś serwery, to w kraju, w którym zaufanie do instytucji publicznych jest niewielkie, no narasta przekonanie, no kto będzie miał do tych danych dostęp.
Znowu nas chcą kontrolować, teraz będą kontrolować nasze dzieci.
Tak, oczywiście. Jeżeli, no i nas przy okazji też, jeżeli mówimy o ograniczaniu wieku, to mówimy nie tylko i wyłącznie o mediach społecznościowych, ale na przykład także o stronach pornograficznych. W tym momencie no, nie chodzi o kontrolę tylko naszych dzieci, ale jeżeli osoba dorosła będzie chciała wejść na taką stronę, no to będzie także musiała zostać zweryfikowana. Czyli gdzieś będzie ślad po tym, że pan Iksiński wszedł na stronę pornograficzną albo na jakąkolwiek inną, którą ustawodawca uzna za niebezpieczną dla dziecka. No i znowu jest pytanie, tak jak wcześniej padło pytanie w kontekście pani ambasador Mosbacher, czy chcemy to robić? Czy warto to robić? Czy my chcemy, żeby te dane gdzieś były dostępne? Czy nie chcemy? To jest pytanie, na które ja osobiście znam odpowiedź, ale najwidoczniej to nie jest odpowiedź, czy inaczej, nie każdy taką odpowiedź by podzielał, tak?
Bo twoja odpowiedź brzmi warto.
Moja odpowiedź brzmi warto. Oczywiście, że warto. Wiesz, ja często...
To dobrze, to teraz poczekaj, Tomku, bo chcę, żebyśmy wprowadzili kolejny element. Niedawno przeczytałem artykuł Jonathana Haida, takiego amerykańskiego badacza, psychologa społecznego.
Bardzo, bardzo warto czytać to, o czym pisze pan Haid.
Artykuł nosi tytuł, wiem, że i ty go czytałeś, więc za chwilę będziemy mogli porozmawiać o tym, o czym on pisze, bo tak naprawdę... Gdzieś to wszystko, o czym mówiliśmy, i te wszystkie wątpliwości, i te wszystkie pytania, z których można, jedni mogą wyciągnąć wniosek, po prostu się nie da, a więc musi zostać tak, jak jest, a inni mogą wyciągnąć wniosek, da się, tylko musimy zapłacić za to jakąś cenę, ale dobrze, żebyśmy wiedzieli, za co płacimy tą cenę. Haidt napisał artykuł pod tytułem The Devil's Plan to Ruin the Next Generation, czyli diabelski plan zniszczenia następnego pokolenia. I on przytacza w tym artykule taki eksperyment. Zapytano czata GPT, gdybyś był diabłem, to jakich metod użyłbyś, aby zniszczyć młode pokolenie w taki sposób, żeby młodzi ludzie nie zorientowali się, że są niszczeni? No i czat GPT odpowiedział tak. Nie robiłbym tego przez przemoc, tylko przez podsuwanie wygodnych rozwiązań. Sprawiłbym, żeby młodzi ludzie byli ciągle zajęci i rozkojarzeni. Patrzyłbym, jak ich umysły gniją wolno, słodko i w milczeniu. A najlepsze jest to, że nigdy nie zorientowaliby się, że za tym stoję ja. Nazwaliby to wolnością. To jest przerażające, ale niestety prawdziwe. Haidt w dalszej części tego tekstu rozkłada na czynniki pierwsze cały ten diabelski plan. Diabelski oczywiście metaforycznie, ale generalnie sprowadza się to do tego, że jakby diabeł chciał nam zniszczyć dzieci, to rozdałby im smartfony, co zresztą zrobiliśmy.
I teraz chcę, żebym to skomentował.
Chcę, żebyś to skomentował, tak, bo żeby przejść, jak chcesz, w którymś momencie do konkretnych wniosków, które on wyciąga, no ale ta generalna uwaga jest jego taka, że gdzieś tam w okolicach 2012-2013 roku pojawiły się takie funkcje w aplikacjach, na których wychowały się dzieci, że to właśnie one spowodowały ten kryzys zdrowia psychicznego, który w tej chwili obserwujemy, i ten kryzys w ogóle tożsamościowy młodych ludzi.
Tak. Ojej, tutaj cała masa różnych refleksji przychodzi mi do głowy. Domykając jeszcze tą poprzednią część naszej rozmowy, chciałbym powiedzieć tak, ja jestem dosyć często adresatem sporego hejtu za rzeczy, którymi się zajmuję. One zwykle są takie, powiedzmy, tematy, które się odpalają. Takim tematem są, nie wiem, jest ochrona środowiska czy zmiany klimatu. Takim tematem oczywiście była pandemia. Takim tematem jest cała masa różnych takich mniejszych rzeczy, które z pozoru w ogóle nikt, myślę, by się nawet nie domyślił, że mogą odpalać. I gdy zdarza mi się, rzadko to robię, bo wiem, że to jest nieskuteczne, ale gdy zdarza mi się, czasami te groźby, które dostaję, są wręcz groźby karalne, tak? Więc no, co jakiś czas jestem gdzieś tam na policję, zgłaszam. Natomiast gdy w przypływie takiego smutku, że takie rzeczy się dzieją i sobie takie rzeczy robimy, napiszę gdzieś o tym, że chciałbym mieć możliwość, żeby ktoś, czy ja, czy odpowiednie instytucje, osoby, które wprowadzają takie szambo w nasze życie, żeby mogły za to odpowiedzieć. to wtedy pojawia się właśnie ten argument wolności słowa i braku kontroli. Więc ja bym tego wątku, no właśnie, kto to ma robić? Jakie technologie chcemy zaprząc do tego, żeby weryfikować wiek, osobę? Niektóre dotyczą, niektóre mówią o tym, że no dobra, to będziemy skanowali kartę kredytową. Okay? W karcie kredytowej jest zapisane. Inne mówią, skanujemy twarz. Twarz najlepiej ze skanem dowodu. Jeszcze inne mówią, no dobra, przecież w wielu krajach funkcjonują aplikacje w rodzaju mObywatel. Można je do tego zaprząc. Jakkolwiek byśmy na to patrzyli, to jest dokładnie to, o czym ty powiedziałeś. Możemy pewne rzeczy rozwiązać, ale musimy za to zapłacić pewną cenę. I teraz do tej ceny, i teraz do tego, dlaczego ja jestem skłonny taką cenę zapłacić. Dlatego, że ja widzę, zajmując się edukacją, często spotykając się z młodymi ludźmi, widzę, jak bardzo zdemolowane jest ich życie emocjonalne. Nie każdego, ale bardzo, bardzo wielu. Dlaczego? Dlatego, że stworzyliśmy technologię i bez żadnych ograniczeń dajemy tę technologię w ręce dzieci, która bazuje na tym wszystkim, co jest przeciwieństwem rozwoju człowieka. I już mówię, o co mi chodzi. Każdy wie, że rozwijamy się przez komunikację z drugim człowiekiem. Tymczasem z punktu widzenia tych platform najlepszy klient to jest klient samotny, bo on ma najwięcej czasu, on ma najwięcej emocji, także tych złych, które wylewa, a jak są emocje, to jest jeszcze bardziej przywiązany czy przykuty do telefonu. Do telefonu czy do komputera, nieistotny, tu jest ten hardware, mam tutaj na myśli software. I tak moglibyśmy krok po kroku wszystkie te najbardziej rozwojowe elementy naszego życia, rozwojowe dla naszego mózgu, dla naszych mózgów, szczególnie wtedy, kiedy one podlegają silnej przemianie, czyli wtedy, kiedy są młodymi mózgami, przeanalizować. I każdy z nich jest zaopiekowany przez media społecznościowe, ale w złym tego słowa znaczeniu.
Tomku, przerwę ci na chwilę, tylko powiem, że Hajt właśnie to robi. On pokazuje w takich kilku krokach, co się tak naprawdę dzieje. Erozja uwagi, rozmycie tożsamości. Tożsamość jest czymś, co ciągle jest zmienne. Nigdy nie ma trwałej tożsamości. Zalewanie odpowiedziami, a nie właściwymi pytaniami. Mamy masę ludzi, którzy wiedzą wszystko, natomiast my nie potrafimy zadać pytania, które zweryfikuje tą wiedzę. Zastępowanie prawdziwych związków związkami udawanymi. Podważanie zaufania międzypokoleniowego i tworzenie rynku ze świata. To znaczy wszystkie nasze relacje, wszystko to, co robimy, jest urynkowione. To są punkty, o których on pisze i które tak naprawdę wytwarzają media społecznościowe.
Tak, tak bardzo tego chcemy. Właśnie dlatego, że to jest ekstremalnie istotne dla rozwoju naszego, więc my tego chcemy, my chcemy tego kontaktu, my chcemy budowania relacji, my chcemy emocji, my chcemy znajdowania odpowiedzi, a media społecznościowe to wszystko dają. Tyle tylko, że na odwrót. Tyle tylko, że w taki sposób, żeby zarobić. A przy okazji, no właśnie, jeżeli rozwijamy się przez komunikację z drugim człowiekiem, no to media społecznościowe chcą zagospodarować tą naszą chęć, tą naszą potrzebę. Nie tylko media społecznościowe, coraz częściej także algorytmy sztucznej inteligencji. Ja za jakiś czas opublikuję, nie wiem, myślę, że uda mi się to zrobić w ciągu najbliższych kilku tygodni, taki dłuższy reportaż, w zasadzie dokument o, na kanale Nauka to Lubię. Od wielu miesięcy nad nim pracuję z zespołem Nauka to Lubię pod tytułem Cyfrowa Matnia. Ja tam analizuję wyniki badań, które zaczęły się pojawiać od lat 90. poprzedniego wieku. One wtedy dotyczyły gier komputerowych. Później przyszła kwestia internetu, później przyszły portale społecznościowe, a teraz jest sztuczna inteligencja. I każdy z tych elementów uzależniał bardziej niż ten poprzedni. Tak jak w przypadku mediów społecznościowych, młody człowiek, owszem, miał możliwość skomunikowania się z każdym, nie była to komunikacja pełna, bo najczęściej tylko i wyłącznie pisana, albo ewentualnie przez jakiś, powiedzmy, komunikator w formie wideo, ale jednak po drugiej stronie był człowiek. Tak w przypadku sztucznej inteligencji tego człowieka już tam nie musi być. I coraz częściej czytam o tym, bo śledzę ten temat. Ludzie zajmujący się, psycholodzy, socjolodzy społeczni mówią, że przed nami jest kolejna, jeszcze wyższa fala tsunami. Dlatego, że nagle ludzie, nie tylko młodzi, ale głównie o młodych rozmawiamy, bo ich mózgi są w tym najbardziej wrażliwym okresie całego życia, nagle dostają kogoś, komu ufają, kogoś, kto sprawia wrażenie słuchającego, podpowiadającego, odpowiedni algorytm wie, co podpowiedzieć tak, żeby młody człowiek został jak najdłużej, tyle tylko, że tego kogoś nie ma. Ten ktoś jest nierzeczywisty. I to jest coraz większy problem. I wracamy znowu do punktu wyjścia. Ile jesteśmy w stanie dać za to, żeby całe pokolenie od tego narkotyku oderwać?
Tomku, dwóch dziadersów się...
Tak, wiem, że tak brzmi.
...zdzwoniło i gadają o tym, jak beznadziejne jest młode pokolenie.
Jak pokrzywdzone.
To jest znane od kiedy człowiek wytworzył kulturę i pojawiają się nowe pokolenia i zdano sobie sprawę z tego, że młode pokolenie zawsze jest inne niż to starsze pokolenie i zawsze jest między nimi konflikt. Pojawią się takie głosy, no dobra, zawsze starsi nie rozumieli młodych. Co jest takiego niezwykłego, co jest takiego bezprecedensowego w tej różnicy, o której my mówimy w tej chwili? Bo to przecież nie chodzi o to, że młodzi ludzie się buntują przeciwko starszym. Hyde pisze, że bunt młodego pokolenia jest czymś bardzo dobrym i należy dążyć do tego, rodzice powinni tworzyć sytuację, w której młodzi ludzie się będą przeciwko nim buntowali.
Dokładnie tak jest. Bunt jest bardzo twórczy.
To nas może denerwować i możemy różnie na to reagować, ale my mówimy o czymś zupełnie z innego porządku, prawda?
Ja bym powiedział, paradoksalnie, my nie mówimy o buncie, my mówimy o zobojętnieniu, o czymś, co jest dokładną przeciwnością buntu. Bunt jest bardzo zdrowym odruchem, bunt w rozumieniu podważenia tego, co poprzednie pokolenie uważało za pewnik. Jest to nie tylko rozwojowe na poziomie jednostki, ale jest to rozwojowe na poziomie społeczności. I bez buntu bylibyśmy w gruncie rzeczy, czyli bez tego podważania, bylibyśmy w gruncie rzeczy jak reszta zwierząt na tej planecie, u których każde kolejne pokolenie zaczyna i kończy w tym samym miejscu, w którym zaczynało i kończyło poprzednie. To bunt, czyli właśnie podważenie, czyli chęć zrobienia czegoś inaczej, nas pcha do przodu i nas rozwija. Ważne jest też to, żeby pamiętać, że bunt sam w sobie może być niebezpieczny. Dlatego tak istotne jest to, żeby odpowiedzią na bunt, czy żeby jak gdyby uzupełnieniem tego buntu było doświadczenie starszego pokolenia. I dopiero wtedy, gdy te dwa żywioły się spotykają, dopiero wtedy z jednej strony się rozwijamy, a z drugiej strony, no, w czasie tego rozwoju, tego niczym nieograniczonego eksperymentowania, niczym nieograniczonego dlatego, że młody człowiek jeszcze nie ma wykształconych w mózgu tych elementów, które ostrzegałyby go, które włączałyby mu lampkę czerwoną, tego nie rób, bo to niebezpieczne. Młodzi ludzie tego po prostu nie mają. To nie jest ich wina, to jest kwestia fizjologii ich mózgu. I tu pojawia się pokolenie starsze, które z kolei nie jest zbyt chętne do eksperymentowania. Mówi, skoro coś działa, to to zostawmy, tak? Bo lepsze jest wrogiem dobrego. Wtedy, kiedy te dwa żywioły w odpowiednich proporcjach, czy w rodzinie, czy w społeczeństwie, w społeczności się uzupełniają, to wtedy mamy bezpieczny rozwój. Ale my nie mówimy o tej sytuacji. My nie mówimy o buncie. My nie mówimy o tradycyjnym jakimś takim tarciu, czy jak mówił pewien klasyk, o szorstkiej miłości pomiędzy tymi starszymi i młodszymi. My mówimy o sytuacji, w której pojawia się element trzeci i tego buntu nie ma w tradycyjnym rozumieniu, albo często go nie ma wcale. Jest zobojętnienie, jest oderwanie od rzeczywistości, jest w pewnym sensie robienie rzeczy w tym sensie przeciwko sobie, że przeczących naszej drodze ewolucyjnej. I to jest problem. A to, że to jest problem, to nie jest kwestia deklaracji jednego czy drugiego mądrego, który to jest problem, tak? Tylko tego, że ludzie, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym młodych ludzi, od wielu lat alarmują, że jest z nim coraz gorzej. Nigdy w przeszłości, to jest to twoje pytanie, co takiego tym razem mówi nam tak, że powinniśmy, nie wiem, działać, reagować. Nigdy wcześniej, w przeszłości, nie mieliśmy do czynienia z takim kryzysem zdrowia psychicznego, no właśnie młodych ludzi.
To tu postawmy kropkę i zostańmy przy tym pytaniu, jaką cenę jesteśmy gotowi zapłacić, żeby temu kryzysowi przeciwdziałać. Dziękuję ci bardzo. Dr Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię, był gościem raportu o stanie świata.
Dziękuję bardzo.